Kochana nasza chrześcijańska młodzieży, a także wszystkich gości naszej społeczności, wszyscy przyjaciele Boga i Jego Słowa. Zanim przystąpię do rozważań biblijnych, chciałem bratersu przesłać chrześcijańskie pozdrowienia od naszego zboru z Krakowa. Bratersu wyrazili takie życzenie na społeczności czwartkowej. A żebyśmy także tutaj do Was, na tą konwencję, do wszystkich zgromadzonych braci i sióstr, przesłali uczucia bratniej miłości od naszego zboru z Krakowa, co w niniejszym czynie. Również do tych pozdrowień dołącza się moja mama, która tu kiedyś była, też była w Oszakowicach, która pozostała w Woli Strzelańskiej, widziała o tym, że tu jedziemy, prosiła, żeby Was serdecznie pozdrowić, a także nasze dzieci, Marzenka i Kuba Wącio, jak również Adam i Gosia Wywalec, prosi je, żeby was wszystkich pozdrowić. Dziękuję. Panie braterstwo, chciałbym, ażebyśmy dzisiaj zwrócili uwagę na jeden werset apostoła świętego Pawła, zapisany w liście do Kolosan w rozdziale 3, wersecie 14, gdzie apostoł święty Paweł pisze: zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostanę powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Tak, braterstwo, jest w życiu człowieka, że każdy z nas poszukuje w swoim życiu doczesnym również jakiegoś celu życia. I te cele w różny sposób sobie nakreśla. Ale kiedy patrzymy na duchowe życie chrześcijanina, to również Biblia nakreśla nam wyraźny cel. My jesteśmy społecznością ludzi wierzących, która swoje podstawy wiary opiera na nauce Pisma Świętego. Na nauce Pisma Świętego, tak Starego, jak i Nowego Testamentu, zgodnie z tym, jak zapisał apostoł święty Paweł, rozpoczynając list do Hebrajczyków, to pierwsze dwa wersety tak napisał, że częstokroć i wieloma sposobami mawiał Bóg dawnymi czasy do ojców naszych przez proroków. A teraz u kresu tych dni przemówił przez swojego Syna, którego ustanowił dziedzicą wszech rzeczy i przez którego także wszechświat stworzył. Pan Bóg przemówił do człowieka w historii Starego Testamentu przez świętych mężów Bożych, przez proroków. Apostoł święty Piotr wyjaśni, że pędzony, natchnionym Duchem Świętym, a teraz w erze Nowego Testamentu, w wieku Ewangelii, przemówił przez swojego Syna, a apostoł święty Piotr w drugim swoim liście, w rozdziale 3, dopowie, żebyście wierzyli w słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa, zapisane wam przez apostołów naszych. I czytając Biblię, badając Słowo Boże, dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy. Poznajemy historię stworzenia człowieka, poznajemy rozwój grzechu, czyli upadek człowieka. Napotykamy się na wiele przepisów Bożego prawa. Napotykamy się na zakon, na 10 przykazań. I bardzo wiele szczegółowych przepisów, w jaki sposób człowiek powinien żyć zgodnie z nauką Bożą, zgodnie z Bożym prawem. Ale, braterstwo, jest jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna, istotna, która jest zawarta w Słowie Bożym. Bo Pan Bóg, oprócz tego, że przypomniał te rzeczy dawne, które kiedyś się stały, za pośrednictwem tych mężów Bożych utworzył historię powstania człowieka, bo inaczej by człowiek zapomniał swoje historie, to także przepowiadał czasy obecne, jak również przez tych mężów Bożych przepowiadał przyszłość. I bracia tu już dzisiaj wspominali w swoich wykładach, że Pan Bóg przed człowiekiem zaplanował wspaniałą przyszłość. I to nie jest tak, jak wiele z ludzi dzisiaj mniema, że człowiek jest poddany grzechu, grzechowi, poddany złemu i w tym stanie będzie zawsze żył i zawsze trwał. I będzie umierał, schodził z tego świata, ginął bez powrotu. Pan Bóg dopuścił na panowanie zła, ale dopuścił dlatego, że przewidział wyjście z tej trudnej sytuacji. Że Bóg zaplanował wspaniałe Boże Królestwo, które przygotował dla człowieka. I o tym Królestwie również brat poprzedniej lekcji wspominał. Jest to jeden z bardzo ważnych celów, które są wyraźnie zakreślone w Piśmie Świętym. Zbawienie przygotowane dla wszystkich ludzi. I Pan Jezus oprócz tego, że powoływał i zachęcał, zapraszał do Królestwa Niebieskiego, to również mówił o Królestwie Bożym przygotowanym dla wszystkich ludzi. I między innymi przypowieści o owcach i kozłach zapisane w 25 rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza przy zakończeniu tej przypowieści w wersecie 34 podał takie podobieństwo. I wtedy powie król tym, którzy są po jego prawicy: pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. To królestwo jest przygotowane dla człowieka od stworzenia człowieka. Pan Bóg dał początek tego królestwa w Edenie. Człowiek to królestwo utraci, ale ono jest dalej dla człowieka przygotowane i ono dla człowieka czeka. Ale w międzyczasie, zanim przyjdzie ten błogosławiony czas dla wszystkich ludzi, czas wspaniałego królestwa, gdzie nie będzie więcej śmierci, nie będzie chorób, nie będzie cierpienia i tylu wielu tragedii, które przeżywają ludzie na co dzień, to Pan Bóg postanowił wybrać małżonkę Chrystusową. Ciało Chrystusowe. Inaczej Kościół Chrystusowy. I do tego Kościoła zaczął zapraszać nasz Pan Jezus Chrystus. Gdy w Ewangelii świętego Mateusza rozpoczynał swoje nauczanie, wystąpił swoją misją, to w 4 rozdziale, 17 wersecie powiedział: odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Nieba. Przybliżyło się Królestwo Nieba. Upamiętajcie się. Zatrzymajcie się na swojej drodze. Przeanalizujcie swój sposób życia i postępowania. Odwróćcie się od swojego złego postępowania, od grzechu, bo przybliżyło się Królestwo Boże, Królestwo Niebieskie. I w wielu przypowieściach nasz Pan Jezus Chrystus ukazał ilustrację, jak będzie wyglądało to Królestwo Niebieskie. I podały różne przypowieści. Ale wszystkie te przypowieści, o których Pan Jezus mówił, odnosił nie do Królestwa Niebieskiego chwale, o której wcześniej tu już było wspomniane, o uczestnictwie chwale czci śmiertelności, ale nasz Pan Jezus Chrystus odnosił te przypowieści do czasu wyboru Kościoła tutaj na ziemi z tej strony zasłony. Bo w tym Królestwie Niebieskim był kwas, bo w tym Królestwie Niebieskim był konko. Chwale Królestwa Niebieskiego tych rzeczy już nie będzie. Pan Jezus zapraszał do uczestnictwa w Królestwie Niebieskim. Tak też powtarzali Jego słowa apostołowie. Święty Paweł apostoł, pisząc list do Hebrajczyków, w rozdziale 3, wersecie 1 napisał: bracia święci powołania niebieskiego uczestnicy. To, co Pan Jezus mówił do swoich uczniów, to do czego ich zapraszał, to ich zapraszał do uczestnictwa w Kościele Chrystusowym. Apostoł święty Paweł w liście do Efezjan jakby potwierdzał, że jest jeden Pan, jedna wiara i jeden chrzest. To jest jeden chrzest do uczestnictwa w Królestwie Niebieskim. Jest to wspaniała nadzieja, wspaniały cel dzisiaj dla wierzących chrześcijan. Brat przede mną wspominał, że ten cel jest jeszcze aktualny. Cytował bardzo ważny argument z listu do Rzymian w rozdziale 11, werset 25. Zupełność stoga będzie zabierana do czasu, aż błogosławieństwa powrócą do narodu izraelskiego. Albo inaczej, błogosławieństwa do narodu izraelskiego nie powrócą wcześniej, aż poganie w pełni wejdą. Wcześniej, w tym samym rozdziale, w wersecie 15, apostoł święty Paweł podkreśla jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Kiedy mówi, że jeżeli odrzucenie i niespojednanie świata, mówiąc o narodzie izraelskim, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych? Dziś, braterstwo, mamy tę pełną świadomość, że ten czas przyjęcia narodu izraelskiego do społeczności z Bogiem jeszcze nie nadszedł. A zatem, jeżeli ten czas jeszcze nie nadszedł, to jest ważny ten cel, który jest przed nami wystawiony w słowach naszego Pana Jezusa Chrystusa i apostołów, abyśmy zmierzali do tej nagrody, która jest przed nami wystawiona w górze, jak pisał apostoł święty Paweł, do której zostaliśmy powołani przez wiarę w Jezusa Chrystusa i przez Jego śmierć. Moje braterstwo, za mało mówimy o tym celu, to ten cel się zaciera przed naszymi oczami. To ten cel widzimy coraz mniej wyraźnie. Ale możemy również wątpić w osiągnięcie tego celu. Dlatego musimy coraz częściej i mocniej braterstwo przypominać, że ten cel nadal przed nami jest wystawiony. I my musimy do tego celu dążyć, bo inaczej, jeżeli zatracimy z oczu nasz cel, to pójdziemy braterstwo w innym kierunku. Przypomnę słowa apostoła świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 9. Werset 26. Dlatego tak biegnę, nie jakby na oślep. Apostoł święty Paweł przyrównuje nasz cel do biegu nastawionego. On mówi, ja tak biegnę. Tak jak biegną ci zawodnicy nastawieni, którzy przed sobą mają wystawiony cel, a ten cel to jest nagroda, to jest wieniec chwały. On mówi, ja nie biegnę tak jak na oślep, nie wiedząc, gdzie biegnę. Tylko biegnę do konkretnego celu. Bo jeżeli stracę ten cel przed oczu, to przestanę biegnąć. No bo po co mam biegnąć, jeżeli nie widzę celu? Nie tak biegnę, nie jakby na oślep, lecz walczę na pięści, nie jakby w próżnię uderzę. Apostoł święty Paweł doskacza drugiego, obrazu drugiej ilustracji. Że bokser, kiedy wychodzi na ring, To nie po to, żeby sobie tylko poskakać po ringu, pomachać rękami, ale on musi trafiać przeciwnika w cel, żeby zdobywać punkty. On musi ten cel widzieć. On musi mieć ten cel wyraźnie sprecyzowany. Tak samo apostoł Święty Paweł, kiedy mówi do nas, współbraci, do nas chrześcijan, że my musimy mieć wyraźnie widoczny przed sobą cel. Jeżeli cel będzie wyraźnie widoczny, to również te dążenia będą żywe, będą aktualne. Pan Bóg zamierzył wspaniałe zbawienie dla wszystkich ludzi, ale zamierzył też zbawienie dla Kościoła. Jest to, braterstwo, szczególne zbawienie. Ona jest objęta większą chwałą i większym zaszczytem niż to zbawienie ziemskie. Brat, dzisiaj rozważając dziedziniec przybytku, spełniał na takie porównanie, gdzie występowała miedź i występowało złoto. Jak różna jest chwała złota od chwały miedzi. Tak różne i większe jest zbawienie niebieskie od zbawienia ludzkiego na poziomie ludzkim, poziomie doskonałym. Czyli cel jest bardzo wielki, cel jest zaszczytny. Nawet powiem, cel jest niewyobrażalny dla człowieka. Apostoł mówi, że czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i na umysł ludzki nie wstąpiło, co Bóg nagotował tym, którzy go miłują. To jest wspaniały cel. I ten cel powinien zmobilizować, podporządkować nasze poświęcone życie, abyśmy o ten cel walczyli i zabiegali. Gdy nasz Pan Jezus Chrystus obchodził miasta galilejskie i nauczał o Królestwie Niebieskim, to wiele było uczniów, którzy słuchali Jego nauki, ale odchodzili i nie przyjmowali. I Pan Jezus udzielił im pewnej nagany, udzielił im słów krytyki i między innymi wspomnę, braterstwo, taki mały wyjątek z Ewangelii Mateusza z 12 rozdziału, werset 42. Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż w Salomon. Oto tutaj więcej niż w Salomon. Pan Jezus używa jeszcze drugiego takiego porównania. Oto tutaj więcej niż świątynia. Czy pamiętacie, braterstwo, przy jakiej okazji? Może sobie jeszcze za chwilę przypomnijcie. Gdy Pan Jezus gani niewiarę narodu izraelskiego, to mówi do niego, że królowa z południa, w dzień sam, czy w czasie naprawienia wszystkich rzeczy, ona przyjdzie i stanie na sądzie i ona swoją postawą, swoją wiarą i zainteresowaniem będzie was potępiała. Bo ona przybyła z krańców świata, by słuchać i oglądać mądrość Salomona. A przecież to król Salomon był wzorem prawdziwego króla, jakiego Pan Bóg w ziemskim stanie chciał pokazać człowiekowi. To przecież tego króla obdarzy mądrością taką, jaką nie posiadał inny człowiek. Wystarczyło posiąść tylko wielką mądrość Bożą i być bogatym i dostojnym królem. Nie prowadząc wojen takich, które by bogaciły ten naród, ale inne kraje przysyłały daniny do tego narodu. Bo tak umiał sobie zorganizować władzę swoim panem. I o tej mądrości było słychać bardzo daleko. Dlatego królowa z południa przybyła, ażeby zobaczyć tą mądrość Bożą, która była ukazana przez króla Salomona. A Pan Jezus mówi, a tutaj jest więcej niż Salomon. Tu jest większa mądrość Boża niż Salomon. Zbawienie niebieskie, do którego Pan Jezus powoływał, było o wiele wyższe od tego, jakie było ukazane w chwale Królestwa Salomona. Apostoł Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 1 i 30 wersecie napisał: ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Dla narodu izraelskiego mądrością od Boga był Salomon, który wielką chwałę przyniósł temu narodowi, temu państwu. Chwałę wśród innych narodów. Ale dla nas, apostoł święty Paweł mówi, dla nas mądrością Bożą jest nasz Pan Jezus Chrystus. Jest naszym zbawieniem, jest naszym odkupieniem, jest naszą mądrością Bożą. Bo w nim mamy poznanie i zrozumienie obietnic Bożych. Przypomnijmy, braterstwo, to, co powiedział król Salomon, kiedy siedział na swoim tronie królewskim jako mądry człowiek, obdarzony tą Bożą mądrością, obserwował życie, musiał dowodzić swoim narodem i również przyglądał się, w jaki sposób ma dobrze rządzić swoim królestwem. To ten król napisał tak. Przy powieści Salomona, rozdział 29, werset 18. Gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęgnie. Błogosławiony ten, kto przestrzega nauki. Są to słowa najmądrzejszego króla, który patrząc na swój naród napisał, że jeżeli nie ma objawienia, w innym przykładzie jest napisane, jeżeli nie ma proroctwa, to naród się rozprzęga. Błogosławiony ten, kto przestrzega nauki. Proroczałem chciał powiedzieć, że tam, gdzie nie ma wyraźnego celu, objawionego przez Boga za pośrednictwem proroków, jak wspominaliśmy, że dawnymi czasy właśnie Bóg przez tych proroków mówi do narodu izraelskiego, którego sobie wybrał i wyodrębnił wśród innych narodów. I ten naród miał ściśle określony cel do spełnienia wśród ościennych narodów, wśród narodów świata. Nie tylko wtedy, w czasach królów izraelskich, nie tylko wtedy w czasie sędziów, czy też po podróży na pustyni, ale również i wtedy, kiedy Pan Bóg wypędził do swojej ojczystej ziemi, czy to do niewoli babilońskiej, czy rozproszył go do ziem północnych. To ten naród miał świadczyć o Bogu. O prawdziwym, jedynym Bogu, który jest Bogiem Izraela. I proroctwa miały o tym temu narodowi przypominać. I Salomon zauważył, że gdy proroctwo ustaje, gdy nie ma proroka wśród ludu, gdy nie ma tego, który przepowiada, w którym kierunku mamy iść, to naród się rozpręża. Każdy idzie do swoich zajęć, zajmuje się innymi sprawami, traci cel ze swoich oczu. Nie ma motywacji do działania. Ale przy tym dodaje: błogosławiony ten, kto przestrzega nauki. Jest to taka bardzo ważna zależność, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Bo dzisiaj coraz częściej docierają do nas takie głosy, że wystarczy wierzyć w Pana Boga i być dobrym człowiekiem. Wystarczy na to, tak? Czy to jest za mało być dzisiaj dobrym człowiekiem? Proszę Bratysta, Pan Bóg od każdego człowieka oczekuje tego, ażeby był dobrym człowiekiem. Nawet od człowieka, który mówi, że jest niewierzący. Bo Pan Bóg, stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, obdarzył go sumieniem, o czym napisze apostoł św. Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 2. Gdzie mówi: poganie z natury znają zakon, chociaż nie dostali tego zakonu w postaci kamiennych talii. Ale zakon znają, gdyż prawo Boże zostało wyryte na ich sumieniu. I oni mogą rozróżniać, co jest dobre, a co jest złe. Czyli sumienie człowiekowi podpowiada, w którym momencie czyni źle, a w którym momencie czyni dobrze. I Pan Bóg po to dał człowiekowi sumienie, bo oczekuje, ażeby człowiek czynił dobrze. Czyli każdy winien być dobrym człowiekiem. I to, bracia, to jest żadna zasługa. To jest żadna zasługa, żeby być dobrym człowiekiem. Gdy nie ma celu, bracia. Gdy zatraca się cel przed naszymi oczami, to społeczność się rozpręża. Upada. Niszczeje. Bo traci ze swoich oczu cel. Kaznodzieja wyraźnie powiedział: gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozpręża. I werset 19 mówi jeszcze coś więcej. Samymi słowami sługi się nie poprawi. Samymi słowami sługi się nie poprawi. Bo choć je rozumie, nie bierze ich pod uwagę. I uradzasko, chociażbyśmy ile godzin z tego miejsca przekazywali, jak powinniśmy czynić, co powinniśmy robić, co nam wolno, a co nie wolno, to uradzasko nie zmieni naszego życia. Bo kaznodzieja tak nas pisał. Samymi słowami, samym nauczaniem sługi się nie poprawi. Bo on nie ma celu. On nie ma motywacji w swoim życiu. On nie ma inspiracji do działania. On nie ma czegoś, co go mobilizuje do przestrzegania prawa. Czyż tego braterstwa już nie było w zakonie? Czy za mało Żydzi mieli i mają jeszcze przykazań do przestrzegania? Że ich jest ponad 600? Czy to doprowadziło ich bliżej do poznania Boga i do zbawienia, do życia wiecznego? Obywatelstwo zatracił się cel. Zatraciła się motywacja. Potrzebne jest objawienie. Potrzebne jest proroctwo. I potrzebni są prorocy, ażeby wyznaczali, nakreślali ten cel. Pokazywali, że tak, ten cel jest jeszcze aktualny. Przypominali o tym celu. Mobilizowali do tego, ażeby wszyscy, którzy udają się tą nową drogą do życia wiecznego, ażeby zmierzali do tego celu, który jest wystawiony w Jezusie Chrystusie. Święty Paweł Apostoł, kiedy pisze do braci w Koryncie, kto napisał, że w 14 rozdziale, że królestwo jest dla ludzi wierzących, a dla ludzi niewierzących, ludzie niewierzący potrzebują znaku, potrzebują cudów, ażeby coś zmienić w swoim życiu. Przemówienie językami to znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących. A proroctwo nie dla niewierzących, ale dla wierzących. Proroctwo jest dla ludzi wierzących. I my dzisiaj musimy wierzyć w proroctwo i mówić o tych proroctwach, przypominać sobie to, co jest przed nami wystawione. Bo oprócz tych nauk biblijnych w postaci prawa Bożego, pewnych nakazów i zakazów, Pan Bóg podaje obietnice. Pan Bóg podaje pewne nadzieje. Pan Bóg podaje pewne cele, które daje ludziom, ażeby oni mogli do tych celów dążyć. I to proroctwo jest potrzebne właśnie do tego, ażeby mobilizować człowieka do wiary, do gorliwości. To proroctwo, które kiedyś było zakryte tajemnicą. Ukryte było w przypowieściach, podobieństwach, niezrozumiałych alegoriach, ale zostało objawione przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i wyprowadzone na jaw. Ażeby ludzie mogli poznać to proroctwo, żeby to proroctwo mogli uwierzyć i przyjąć, i żeby to proroctwo ich motywało i angażowało do podążania właściwym celem. Nie wystarczy braterstwo przestrzegać przykazów. Brat tu dzisiaj wspomniał, że badanie Pisma Świętego nie daje nikomu zbawienia. Ale dużo pomaga. Pokazuje drogę do zbawienia. Odkrywa pewne rzeczy. Ale to nie jest celem samym sobą. Tak samo celem w dniu dzisiejszym to nie jest przestrzeganie przykazań. Chociaż przykazania są potrzebne, bo one są sprawdzianem naszej wiary, naszej gorliwości i naszego poświęcenia. Ale naszym celem jest składanie swojego życia w ofierze i dążenia do chwały, czci i nieśmiertelności. Nauczanie zasad chrześcijańskiego życia jest bardzo potrzebne. Ale możemy, braterstwo, umieć żyć po chrześcijańsku. I możemy przez ludzi z zewnątrz być postrzegani jako faktycznie chrześcijanie, mówiący o Jezusie Chrystusie, przestrzegający pewnych nauk naszego Pana Jezusa Chrystusa, przestrzegający przykazań, odróżniający się od świata. Ale do tego braterstwa musi być coś, co nas inspiruje. Czyli musimy uwierzyć w te Boże obietnice i uświadomić sobie, że ten cel jest naszym celem. Że ten cel jest dla nas możliwy dla osiągnięcia. Bo spotykam czasami się również z takim zdaniem, że wystarczy wierzyć w Pana Boga, w Jezusa Chrystusa, wierzyć w Jego wspaniałe dzieło zbawienia, ale nagroda powołania niebieskiego to jest dla mnie rzeczą nieosiągalną. Nie jest ważne, czy ja otrzymam nagrodę powołania niebieskiego, czy nie. Czy stanę się uczestnikiem powołania niebieskiego. Bóg, jak będę Panu Bogu służył, to On tak znajdzie dla mnie jakieś miejsce w swoim królestwie. I On za moją służbę mnie wynagrodzi. Ale braterstwo to jest taka służba Panu Bogu bez motywacji. bez pełnego zaangażowania, bez postawienia wszystko na jedną kartę, że ja chcę w swoim życiu osiągnąć ten cel. Bardzo często, braterstwo, wiara człowieka jest oparta na rozumie. Na pewnej kalkulacji, na wiedzy, na znajomości. I może, braterstwo, to występować bardzo często wśród naszej społeczności. My jeździmy na konwencje, słuchamy różnych wykładów, uczestniczymy w nabożeństwach, w badaniach Pisma Świętego, mamy powszechną znajomość i powszechną wiedzę. I wydaje nam się, braterstwo, że to jest właśnie to, że to jest wiara, że jesteśmy w tej wierze, a może w wierze badaczy Pisma Świętego. I to jest, braterstwo, potrzebne, ale niewystarczające. Często, braterstwo, jest tak, że również wiara oparta jest na emocji. Na chwilowych uniesieniach, na zachwyceniu, na pewnych stanach, takich, które dostarczają nam radości, a wraz wspominam szczęścia. Budujemy naszą wiarę na emocji. Ale gdy, braterstwo, przychodzą doświadczenia, gdy nie ma podbudowy tej wiary, to, braterstwo, ta wiara upada, ta wiara jest za słaba. Wiara musi wypłynąć z serca. Nasze uczucia są również związane z emocjami, z przeżyciami. Ale wiara musi wypłynąć z serca. A żeby wiara wypłynęła z serca, musi być wiarą rozumną, przemyślaną, zbudowaną również na podstawie wiedzy. Ale nie wystarczy sama wiedza i nie wystarczą same emocje. Bo wiara musi zrodzić się w sercu. A serce to jest coś więcej niż emocje, to jest coś więcej niż um. To są wszystkie uczucia ludzkie i ta wiara musi zainicjować nasze uczucia. Musi się rozwinąć, musi być aktywna. I apostoł Święty Paweł, kiedy pisze list do Rzymian, w 10 rozdziale swojego listu, w 9 i 10 werset tak napisał. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będzie. Uwierzysz w sercu swoim. To są, braterstwo, muszą być połączone te dwa elementy. Rozum i emocje. I pewne przeżycia, uniesienia duchowe. Gdy te dwie rzeczy zaowocują powstanie wiary w sercu, to wtedy ta wiara w sercu doprowadzi do wyznania tej wiary na zewnątrz. To ta wiara w sercu doprowadzi do poświęcenia. Albowiem w sercu wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Apostoł Święty Paweł również tak nauczał, że nie wystarczy chwalić Pana Boga duchem, nie wystarczy modlić się tylko duchem, ale trzeba się modlić również i rozumieć. Bo wtedy, jeżeli to czynimy z duchem i rozumiem, to pochodzi z serca. Przeczytajmy w pierwszym liście do Koryntian słowa świętego Pawła Apostoła, rozdział 14. Wersy 14 i 15. Bo jeśli modlę się, mówiąc językami, Duch mój się modli. Jeżeli będę modlił się w sposób niezrozumiały, to mój Duch się modli. Tak pisze apostoł Święty Paweł. Ale rozum mój tego nie przystaje. Duch się modli, ale rozum tego nie analizuje. Nie wie, o czym mówimy. Cóż wtedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumiem. Będę śpiewał duchem i będę śpiewał i rozumiem. Apostoł Święty Paweł pisze o modlitwie, że taka modlitwa jest właściwa, która jest modlitwą zrozumiałą. Gdzie możemy na zakończenie tej modlitwy powiedzieć Amen. Tak, chcę Panu Boże, żeby się tak stało. Modlitwa rozumu i modlitwa ducha. Religijnie Pana Boga również musi być w duchu. Jedno z drugim musi być połączone, wtedy to jest modlitwa płynąca z serca. Ale apostoł Święty Paweł dodał jeszcze rzecz jedną. Będę śpiewał duchem i będę śpiewał rozumem. Czy jest różnica śpiewania duchem i rozumem? Możemy śpiewać, wielbić Pana Boga melodią, słowami niezrozumiałymi. Będzie to śpiew dla Pana Boga duchem, chyba nie duchem. Ale braterstwa nie rozumie. Serce, uczucia człowieka tego śpiewu nie analizuje. Nie przeżywa. Apostoł mówi, będę śpiewał duchem i będę śpiewał również rozumem. Czy będę chciał śpiewać coś takiego, co rozumiem. Rozumiem słowa, które śpiewając ich treść, będą zbliżały mnie do Pana Boga, będą oddawały Jemu chwałę, a także będą opowiadały o Jego wspaniałych dziełach i o tych błogosławieństwach, którego jesteśmy udziałem. Również apostoł Święty Paweł w liście do Efezjan, kiedy pisze o śpiewie, to w rozdziale 5, w wersecie 19 napisał. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Śpiewając i grając w sercu braterstwo, to znaczy musimy śpiewać duchem i umysłem. Wtedy to jest granie i śpiewanie w sercu. Rozumne śpiewanie, świadome śpiewanie, świadome wychwalanie Boga przez modlitwę, przez hymny, psalmy i pieśni duchowe. Zrozumiałe dla umysłu, ale również mające wpływ na nasze uniesienia duchowe i nasze przeżycie duchowe, mające wpływ na nasze emocje, na nasze uczucia. I wtedy Panu Bogu w taki sposób oddajemy należytą chwałę, a my, braterstwo, w właściwy sposób wyrażamy swoje uczucia. Tu, braterstwo, zwrócił uwagę jeszcze na jeden zapis z listu apostoła świętego Pawła do Koryntian, z pierwszego listu, z rozdziału 14, ten werset 23 do 25. Jeśli się wtedy cały zbór zgromadza na jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wejdą tam zwykli wierni albo niewierzący, Czyż nie powiedzą, że szalejecie? Lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają. Skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upatrzy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna, prawdziwie Bóg jest pośród was. Apostoł Święty Paweł mówi o naszym społecznym zgromadzeniu, gdy się razem wspólnie schodzicie na rozważanie i analizowanie Słowa Bożego. I kiedy na tych waszych społecznościach będziecie mówić rzeczy niezrozumiałe dla kogoś z zewnątrz, on wyjdzie, wejdzie i wyjdzie. I pozostanie u niego odpowiednia opinia, o której tu apostoł Święty Paweł zasygnalizował. Ale gdy przyjdzie ktoś z zewnątrz, jak pisze werset 24, lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają. Gdy przyjdzie ktoś z zewnątrz, czy to jakiś człowiek wierzący, czy niewierzący, i zauważy, że wy w zborze prorokujecie. Usłyszy, że wy w zborze prorokujecie. Czyli mówicie w imieniu Pańskim. Przekazujecie nauki, nauki Pisma Świętego, nauki Słowa Bożego. Nie filozofujecie jak ludzie tego świata, jako ludzie cielesni, nieodrodzeni, ale odpowiadacie, podajecie swoje myśli na podstawie argumentów Pisma Świętego, to ludziom niewierzącym, a także inaczej wierzącym, zamykacie usta. Bo wtedy apostoł pisze, skrytości serca jego wychodzą na jaw. U niego dokonuje się jakaś zmiana w sercu. Przez to, co zobaczy i przez to, co usłyszy. Że wy nie od siebie samych mówicie, ale mówicie w imieniu Bożym, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, mówicie w imieniu apostołów. Wtedy zmienia się serce takiego człowieka. Bo on wie, że wy nie zabiegacie o swoją własną chwałę, ale zabiegacie o chwałę Bożą, o chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak również powiedział to nasz Pan Jezus Chrystus, a zanotował apostoł Święty Jan w 7 rozdziale swojej Ewangelii w wersecie 18. Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały. Ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. Pan Jezus te słowa zastosował w pierwszej kolejności do siebie. Mówi, ja nic od siebie nie mówię, nic od siebie nie przekazuję, ale przekazuję wam tylko to, co wziąłem od mojego Ojca. Bo Pan Bóg przemówił przez swojego Syna. To braterstwo, ta lekcja, to napomnienie przede wszystkim stosuje się do nas, którzy może więcej mamy sposobności do przemawiania, ale nie tylko. Stosuje się także do tych, którzy również i w zborach zabierają głos i odpowiadają na pytania. Czy mówią od siebie, czy mówią w imieniu Pańskim? Bo jeżeli mówią w imieniu Pańskim, to nie szukają własnej chwały, nie przekazują własnej mądrości, ale starają się przekazać tą mądrość Bożą, która nam jest dana przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mamy, braterstwo, przed sobą bardzo zaszczytny cel. Dążmy więc do tego celu przez powtarzanie sobie tych wspaniałych obietnic, które w dalszym ciągu są aktualne i prawdziwe. Bo nasz Pan Jezus otworzył drzwi i tylko On te drzwi może zamknąć, nie może tego uczynić człowiek. Pewne wersety i proroctwa pokazują nam, w jakim czasie żyjemy, że jeszcze jest czas powołania niebieskiego, że jeszcze jest czas aktualny, ażeby ubiegać się o ten cel, ażeby tego celu nie tracić ze swoich oczu. Niech te proroctwa działają na nasz umysł i pokazują, oświetlają nam ten cel. Niech staną się taką świecą, świecącą w ciemnym miejscu według słów świętego Piotra Apostoła. Niech nasze uczucia, przeżycia religijne wynikające ze styczności z Panem przez modlitwę i pieśni powodują, ażeby nasza wiara wzrastała w naszym sercu. Ażeby ta wiara była silna, mocna i prawdziwa, bo tylko taka wiara może się oprzeć wszelkim pokusom i wszelkim przeszkodom. Mamy świadectwo, że żyjemy w czasach ostatecznych. Różne myśli są wśród braterstwa na temat czasów końca i końca powołania niebieskiego. Bo gdy rozmawiamy z braćmi, to bracia mają wiele różnych wątpliwości. Wspomnieliśmy ten jeden bardzo ważny taki argument odnośnie przyjęcia narodu izraelskiego do społeczności z Bogiem jako wyraźny znak końca wieku Ewangelii. Bo wiek Ewangelii ma swój wyraźny początek i ma swój wyraźny koniec. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział, że Królestwo Niebieskie od kiedy jest? Od czasów Jana aż dotąd doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Królestwo Niebieskie, czyli duchowe nasienie Abrahama, rozwija się od chrztu naszego Pana Jezusa Chrystusa, dokonanego przez Jana w Jordanie, o czym dzisiaj też słyszeliśmy. Początek Królestwa Niebieskiego zaczyna się od dnia Jana i będzie trwało aż do czasu, gdy wejdzie zupełność swą. I gdy braterstwo, jeszcze byśmy mieli wątpliwość, że ta zupełność słowa nie weszła, że może naród izraelski idzie w swojej ojczystej ziemi, że to jest znakiem, że powołanie musiało się skończyć. To braterstwo przecież są inne proroctwa, równolegle współdziałające z tymi proroctwami, które należy oczekiwać i sprawdzać, czy one się wypełniły, czy one się nie wypełniły. Zanim naród izraelski, braterstwo, dojdzie do społeczności z Bogiem, do przyjęcia, do uznania Mesjasza, to najpierw musi nastąpić najazd Goga i Magoga, bo tak wyraźnie podaje prorok Ezechiel. Ktoś powie, no może najazd Goga i Magoga już był. Może przeoczyliśmy to. Nieprawda. Bo najazd Goga i Magoga według zapisu proroka Ezechiela nie nastąpi pierwej, aż naród izraelski nie będzie mieszkał bezpiecznie w swojej ojczystej ziemi, zgromadzony ziem północnych do tych miejsc, które były przez Boga dla niego naznaczone i do tych miejsc zostać zgromadzony. Naród izraelski zgromadzony jest. Ale czy mieszka bezpiecznie w swojej ziemi? Być może, braterstwo, te wydarzenia historyczne, które dzisiaj dzieją się wokół narodu izraelskiego, że upadają kolejne dyktatury, z którymi dyktatorami na mocy różnych porozumień były ustalone pewne określone zasady funkcjonowania państwa izraelskiego. Być może przez zmiany ustrojowe w tych narodach stworzą się okoliczności i warunki do tego, ażeby naród izraelski mógł mieszkać bezpiecznie. Boże Braterstwo to jest niedługo przed nami. Ale to musimy obserwować, czy te wydarzenia doprowadzą do takiej sytuacji. Bo za nim będzie nas Goga i Magoga, Izrael będzie mieszkał bezpiecznie, bez granic, bez muru, bez zamku. A póki co jeszcze mur 8-metrowy istnieje. Moje braterstwo jeszcze inne proroctwa. Proroctwa apostoła świętego Pawła w drugim liście do Tesaloniczan w rozdziale 2 i w wersecie 7 i 8. I tam apostoł święty Paweł pisze o niezbożniku, którego Pan Jezus zabije tchnienie u swoich, czyli zniszczy przyjściem, albo inaczej paruzu epifanii swoich. Czy zajaśnienie epifanii. Zniszczenie bezbożnika, czyli tego odstępczego, nominalnego chrześcijaństwa, nastąpi po zabraniu Kościoła. Ale bratostwo, dopóki my widzimy, że ten system jeszcze istnieje i funkcjonuje, to jest bratostwo dla nas informacja, że jeszcze jest czas aktualny na ubieganie się o ten najwyższy cel, o uczestnictwo w powołaniu niebieskim. Można by jeszcze wiele różnych prób przytaczać, ale brat przewodniczący już patrzy na zegarek. Myślę bratostwo, że w tych krótkich rozważaniach chciałem Wam pokazać, jak ważną rzeczą jest znać swój cel. Widzieć wyraźnie swój cel. Bo jeżeli nie będziemy wyraźnie widzieć swojego celu, to ani nauczanie zasad chrześcijańskich, ani nauczanie przykazów, ani bycia dobrym człowiekiem, to nam nic nie pomoże. Bo nie ma takiej siły mobilizującej, jak serce i uczucia człowieka, które każdego z nas indywidualnie mobilizują do przestrzegania boskich zasad i Bożego prawa. Bo kaznodzieja powiedział, no przecież każdy sługa zna prawo, zna przepisy. No ale co z tego, że zna? Nie dlatego, czy my nie znamy Bożego prawa? Czy ludzie w większości nie znają Bożego prawa? Tylko nie mają motywacji do przestrzegania tego prawa. Niech ten cel, który nas przyświeca, dodaje nam mobilizacji, abyśmy nie przez nakłanianie, nie przez napominanie, ale przez własną inicjatywę dążyli do zmiany naszego życia, do odwracania się od grzechu i dążenia do sprawiedliwości, a wtedy ten wspaniały cel, uczestnictwo w chwale czci i śmiertelności, stanie się naszym udziałem, czego braterstwu życzę samego zabiegnącego dajmy Panie Boże.
Muszę zatem tak przyznać, że wydaje mi się, że dopiero rozpoczynaliśmy. A już przybliża się koniec tego dzisiejszego dnia, tej naszej dzisiejszej tutaj społeczności.